Nie będzie umiarkowania w państwie filozofów. Arystoteles byłby zniesmaczony, bo złotego środka tutaj nikt nie szuka. Będzie nadmiar aż do niestrawności i uleganie namiętnościom aż do utraty przytomności. W 1973 roku Marco Ferreri pokazał światu film Wielkie żarcie. Profesor filozofii Anna Heinderek, Piotr Jędrzejewski, zapraszamy do Państwa filozofów. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry.
Krótki cytat, który właściwie mówi wszystko o tym filmie. Jeśli nie będziesz jadł, nie umrzesz. Czterech przyjaciół, króciutko tylko zreferuję, restaurator, kucharz, pilot, producent telewizyjny i sędzia postanawiają zajeść się na śmierć. Wprowadzę kategorię estetyczną, pani profesor. Czy to jest obrzydliwy film?
To jest
tak obrzydliwy, że aż piękny?
Znaczy, ja rozumiem, że jest taka kategoria brzydoty czy
estetyczna brzydota, tak, funkcjonuje tak, przy
tak,
taki termin.
Oczywiście, nawet codziennie możemy coś takiego obserwować, bo kicz został wprowadzony w XX wieku do sztuki, więc niewątpliwie tak. Natomiast ja miałam takie wrażenie, oglądając ten film, że to jest film takiego przeżartego tak naprawdę zachodu. I gdzieś statystyka na przykład z zeszłego roku ONZ nie mogła mi wyjść z głowy, która mówi, że co godzinę 11 osób umiera na świecie z głodu. Więc jak zestawimy te realia w rzeczywistości z tym, co nam pokazuje ten film, czyli pokazuje nam czterech ludzi, którzy postanawiają popełnić samobójstwo bez żadnej przyczyny.
No, bo to jest ciekawe, bo my się nie dowiadujemy, dlaczego oni decydują się na ten krok, by się zajeść na śmierć. Film nie odpowiada na to pytanie i nie tłumaczy postawy głównych bohaterów.
Tak, co więcej, jeżeli przyjrzymy się, to ci ludzie tak naprawdę są osobami, no możemy powiedzieć, dobrze sytuowanymi, prawda? Mamy tutaj taki przegląd klasy średniej, dobrze sytuowanej. Rzeczywiście nie wiemy, co ich popchnęło do takiego, a nie innego sposobu życia. Jak się przyjrzymy w ogóle śmierci, jaką sobie wymyślili, wydumali w zasadzie, bo tu wszystko jest strasznie wydumane, to można się zastanawiać, co poszło nie tak w kulturze, że ci ludzie podejmują taką decyzję i co poszło nie tak w kulturze, że w ogóle taki film się pojawił.
Pani profesor, czy to jest dla pani parodia, prowokacja, krytyka, satyra czy żart ten film?
Na pewno jest bardzo egzystencjalny, bo on pokazuje taki absurd życia, prawda? Czyli pozornie ci ludzie są w takim punkcie swojego istnienia, który pozwala im na dobre, godne funkcjonowanie, ale oni nie widzą sensu w swoim życiu.
Może to jest trochę tak, że w związku z tym, jaki wykonują zawód, jaki mają status społeczny, oni są już na żarci. W związku z tym z nudów postanawiają zakończyć życie, bo już nic więcej tak naprawdę nie zjedzą.
No i tu się pojawia ta kategoria absurdu, prawda? Bo zamiast szukać teraz, co mogą zrobić, będąc w takim punkcie życia, bo potencjalnie mają dużo możliwości, mogliby korzystać z tego życia, mogliby go jakoś rozwijać, ale oni właśnie tego sensu nie widzą. Gdzieś wolą przeżreć tą resztkę, którą sobie wyznaczyli swojego żywota. Zresztą nie tylko przeżreć, prawda? Bo to jest film o wielkim żarciu, to jest film o seksie, to jest film o tak naprawdę fizjologii, która niczym nie jest skrępowana. No więc to jest ta warstwa absurdalna zupełnie, jakby pokazująca, że w tym wielkim żarciu naszej codzienności, takim przeżeraniu dnia powszedniego, naszych potencji, naszych zawodów, czy tego, co daje nam kultura, my tak naprawdę się nie odnajdujemy. Tutaj pojawia się ta taka stara, powiedziałabym, antropologiczna prawda, że człowiek to jest zwierzę, które ewoluowało tak naprawdę w głodzie. I dopiero w drugiej połowie XX wieku w kulturze zachodu my wreszcie jesteśmy najedzeni. Wreszcie mamy to jedzenie na wyciągnięcie ręki. Co się okazuje, że ten tak luksusowy moment naszej ewolucji powoduje, że myśmy się kompletnie pogubili, prawda? W tej przestrzeni, w której mamy wszystko, my nie widzimy, że mamy wszystko. Ten nadmiar tak jakby się zlewał w jakąś taką szarą masę, nas otaczał, przytłaczał. To są te byty w sobie, o których których Sartre pisał jako nadmiarowych, wręcz atakujących nas, więc to jedzenie staje się właśnie nie pokarmem, który daje nam życie, nie czymś, co pozwala nam przetrwać i jest tylko paliwem, by realizować siebie, tylko zaczyna być nadmiarem, który przytłacza, pochłania i gdzieś to jedzenie staje się źródłem śmierci. To jest dopiero paradoks, prawda? Bo ile osób, wrócę do tej statystyki ONZ, marzy o tym, żeby móc zjeść cokolwiek, a tutaj nagle jedzenie jest tym, co zalewa, zabija, czy kompletnie bezsensownie przeżuwane, prawda? Nawet nie jest już tym, co daje energię do działania, tylko staje się elementem samobójstwa.
I to jest krytyka tego, że stworzyliśmy z restauratorów idoli, a z gotowania sztukę?
Może trochę tak, ale to jest być może też takie krzywe zwierciadło naszych potrzeb, bo my sobie tak wyobrażamy, że będziemy realizowali jakiś cel, jak do niego dojdziemy, to już go osiągniemy. Podoba mi się, że pan redaktor zaczął od Arystotelesa, bo Arystoteles w Etyce Nikomachejskiej właśnie zwrócił uwagę na to, że człowiek jest istotą, która stawia sobie różne cele i teraz za każdym razem, jak zmierza do tych celi swoich, to zakłada, że osiągnie szczęście. Tylko problem polega na tym, że potem się okazuje, że długo się nie będziemy cieszyć tym szczęściem. Cel zrealizowany jest już, no można powiedzieć, skonsumowany, więc szukamy dalej. I nie potrafimy znaleźć takiego celu, który byłby już takim celem samym w sobie. Celem, który po osiągnięciu da nam rzeczywiście pełną satysfakcję.
Arystoteles by powiedział, że pewnie mądrość.
Oczywiście on nas do tego prowadzi, prawda? Natomiast tutaj jakby nie ma tej mądrości, bo też nie ma tej starej figury prawdy samej w sobie, bo u Arystotelesa ta mądrość dlatego jest tak satysfakcjonująca, bo ona daje sens mojemu istnieniu, bo pozwala mi na kontakt z czymś, co ma tą najwyższą wartość. To jest ta prawda sama w sobie. A tutaj, gdy żyjemy w świecie półprawd, fikcji, czy jakichś niedokończonych narracji, okazuje się, że nawet zrealizowanie celu samego w sobie jest niemożliwe.
Ostatecznie trzech z tych czterech ludzi, którzy to wyzwanie podejmują, zajeść się na śmierć, trzem się udaje, bo pilot ginie, ale w innych okolicznościach, bo też zamarza w samochodzie. Tak, naprawdę.
Ale to też jest takie absurdalne, prawda? Bo ta śmierć, która mu się przydarza, nie jest tą śmiercią, którą on sobie zaplanował. I to, że właśnie pilot ginie zamarznięty w samochodzie, to jest po prostu już naprawdę obłęd. Także ten film jest doskonałą ilustracją absurdu.
Ludzkiego życia, ludzkiego poszukiwania celu, czy ludzkiej egzystencji. O. Jeśli nie będziesz jadł, nie umrzesz.
Teraz wyobraźmy sobie, że coś takiego słyszy albo ogląda jakimś cudem człowiek z XIX wieku albo wcześniej, prawda? To naprawdę przepala gdzieś zwoje komórkowe. Natomiast to jest taki film o totalnym zaniechaniu. Zaniechaniu moim zdaniem myślenia, zaniechaniu też samego siebie, bo ci ludzie nawet nie podejmują dyskusji na temat dlaczego. Właśnie to, że my konsekwentnie cały czas nie dowiadujemy się, co ich popchnęło do takiego czynu, oznacza, że oni są gdzieś wyjałowieni przez swoje życie. Jakby nigdy nawet nie próbowali zadać sobie tego pytania. To jest też taki, powiedziałabym, przytyk dla wszystkich filozofów i profesjonalnych, i domorosłych, czyli wszystkich tych z nas, którzy i które wierzą, że człowiek to jest istota refleksyjna. Tu się okazuje, że nie. Że jesteśmy właśnie taką fizjologią, która jak nie jest napędzana przez kogoś albo przez coś, nagle traci te wektory istnienia i pozostaje ten żołądek, pozostaje jakaś potrzeba fizjologiczna, czy pozostaje wielkie nic, bo to wielkie żarcie równie dobrze mogło być właśnie wielkim niczym. To jest film zaniechania po prostu.
Do wielkiego żarcia w Państwie Filozofów wracamy za moment.
Radio Kraków.
1973 roku odbyła się premiera Wielkiego Żarcia. Czytając najróżniejsze opinie o tym filmie, komentarze, pojawiają się takie, to jest krytyka hedonizmu, to jest krytyka klasy średniej. Właściwie można by było powiedzieć, że gdybyśmy mogli spełnić wszystkie możliwe oczekiwania, swoje hedonistyczne marzenia, to mniej więcej tak to by wyglądało.
Peter Singer w książce Życie, które możesz ocalić, pokazał, że człowiek kultury Zachodu, jak jest biedny, to ta bieda jest bardzo dziwna. Bo to nie jest bieda, która grozi nam właśnie śmiercią głodową, czy jakąś katastrofą humanitarną, tylko to jest bieda, która polega na tym, że na przykład za mało zarabiamy, w związku z tym czujemy się nieszczęśliwi, bo nie stać nas na dobra luksusowe albo dobra, które oceniliśmy jako luksusowe. I dla mnie ten film właśnie doskonale ilustruje tą diagnozę Petera Singera, bo on w Życiu, które możesz ocalić, pokazuje nam, jak często my tracimy pieniądze na nic, kupując produkty, które są nam niepotrzebne, które zwiększają tylko ślad węglowy, które powodują, że my, tracąc te pieniądze, nie wydajemy je na to, co by było na przykład wartościowe, czyli na przykład pomoc osobom, które rzeczywiście są w kryzysie ekonomicznym czy w kryzysie bezdomności, nie robimy z kapitału, który gromadzimy, siły, która może pomóc innym, tylko skoncentrowaliśmy się na naszych egoistycznych potrzebach.
I to, o czym pani profesor mówi, to jest hedonizm materialistyczny, tak? To się nazywa fachowo.
Tak, a ja bym powiedziała mniej fachowo, to jest taka ślepota egoizmu, gdzie jesteśmy skoncentrowani tylko na sobie. No i ten hedonizm materialistyczny, który właśnie przejawia się w naszym takim podejściu, to trochę tak jak Janis Joplin śpiewała Panie daj mi Mercedesa. On się koncentruje właśnie tylko na tym aspekcie mieć i to najlepiej mieć to, co jest uznane za luksusowe, bo samo posiadanie jest tutaj założone niemalże a priori jako coś, co mi się należy, coś, co jest oczywiste. Więc ja już jestem posiadaczem czy posiadaczką, prawda? Ale teraz ja chcę czegoś więcej. I Peter Singer w tej książce Życie, które możesz ocalić, stawia taką tezę heurystyczną, etyczną, prawda, która mówi coś takiego, żebyśmy postępowali tak, jakbyśmy mieli na względzie to, że nasze postępowanie może kogoś skrzywdzić. I teraz, prawda, to jest takie odwrócenie tego egoizmu. To jest to zerwanie z tym materialistycznym hedonizmem. Przy czym nie chodzi tutaj o rezygnację całkowicie z przyjemności, prawda? Tutaj jakby sam hedonizm nie jest zły, bo to, że ja doświadczam czegoś przyjemnego, to jeszcze nie oznacza działania nieetycznego, czy to jeszcze nie oznacza egoizmu. Natomiast zło zaczyna się wtedy, kiedy ja się koncentruję tylko na tym moim stanie posiadania i moim stanie satysfakcji.
Więc... Upraszczając, to jest kwestia tego, że nie chcę się dzielić tym, co gromadzę, bądź czego pragnę?
Jak najbardziej, tak. Nie chcę się dzielić, czy też nie widzę, że czasami bardzo małym kosztem, bo nie zauważę nawet, pomagając komuś, mogę zrobić coś, co będzie miało wielki wymiar, prawda? Bo mogę na przykład dorzucić się do instytucji, która pozwala na edukację w krajach najuboższych, która zmieni, prawda, tam strukturę społeczną, czy nawet, prawda, fakt wspierania ludzi w kryzysie bezdomności po to, żeby im pomóc, prawda, nie tyle osiągnąć jakieś bezpieczeństwo typu mam swoje mieszkanie, ale przede wszystkim na przykład mam swoją pracę. To już nam nie przychodzi do głowy. Więc to jest ta zasada heurystyczna Petera Singera, prawda? On mówi, my powinniśmy cały czas się zastanawiać, co dzieje się z tym drugim człowiekiem, gdy podejmujemy działania, bo tak naprawdę każde działanie jest nacechowane aksjologiczne, nie jest nic neutralne. Zwłaszcza we współczesnym świecie, gdzie mamy tak gigantyczne nierówności społeczne pomiędzy kulturą zachodnią a krajem biednego południa, czy pomiędzy nawet w obrębie naszej kultury ludźmi, którzy mają już pewną pozycję i ekonomiczną i społeczną, a tymi, którzy na przykład z różnych względów czy kulturowych, czy z powodu płci, czy z powodu na przykład przymusowej migracji nie mają takiego startu życiowego. No więc te wielkie nierówności, one tutaj są przerażające i dla Singera to jest najważniejsze, żeby sobie uświadomić, że czasami te małe gesty mogą mieć znaczenie fundamentalne, bo otworzą przed kimś przyszłość. No więc w tej perspektywie to wielkie żarcie to jest dla mnie właśnie takie przejadanie tych możliwości, gdzie ci ludzie już są skoncentrowani tylko na swoim żołądku, gdzie sami sprowadzili się do fizjologii, prawda? Bo to jedzenie, to trawienie.
To jest konsekwencja, czy pociągnięcie do ostateczności myśli Arystypa z Cyreny, czyli tego jednego z pierwszych hedonistów.
Ale starożytny hedonizm, on tak naprawdę, nawet jak miał taki, prawda, wymiar prowokacyjny, to jednak przemycał nieustająco jedną myśl, że do szczęścia my naprawdę nie potrzebujemy wielkiego żarcia. Nam do szczęścia czasami wystarczy prosta rozmowa, prosta, przyjemna sytuacja spotkania kogoś drugiego, czy ciekawego, czy po prostu sympatycznego, czy zwykły łyk wody, czy zwykła kromka chleba. To jest program, powiedziałabym, minimum. Natomiast wielu hedonistów prowokowało, prawda? To są te wszystkie akcje choćby cyników, którzy właśnie tak prowokacyjnie podchodzili do swoich współobywateli, współobywatelek, często robiąc coś, co łamało też konwenans, jak na przykład jedzenie prosto z ziemi. Po co? No po to, żeby pokazać, no, ja nie potrzebuję wielkich instytucji i całego tego, tej obudowy materialnej.
To gdybyśmy w ten sposób potraktowali film Wielkie Żarcie, to co Ferreri chciał nam powiedzieć, co chciał nam uzmysłowić, jaki morał płynie z tej opowieści, jeśli płynie jakikolwiek?
A właśnie ja nie wiem. Nie, jakoś oglądając ten film miałam wrażenie, że Ferreri chętnie by się dorzucił do tej kompanii i też tam żarł, bo ten film, oczywiście możemy go interpretować tak egzystencjalnie, prawda, że on nam tu gdzieś podpowiada tą wielką myśl, zastanów się, człowieku, co robisz ze swoją egzystencją, nie przejadaj się. Ale z drugiej strony ten film, on tak jak ci bohaterowie są tacy bardzo płascy i fizjologiczni, on też, prawda, konsekwentnie utknął gdzieś w tej fizjologii. To jest takie smakowanie tego, co obrzydliwe. Tutaj mówiliśmy o
obrzydocie. A może nie ma nic więcej poza naszą fizjologią tak naprawdę, poza naszą naturą. Reszta to wymysł filozofów, psychologów i wszystkich tych, którzy twierdzą, że my rozumem jesteśmy w stanie zapanować nad naszymi namiętnościami.
No być może tak, prawda? Być może tak to właśnie wygląda. Taka smutna diagnoza pod tytułem obudź się marzycielu czy marzycielko, bo człowiek to jest tak naprawdę, jak Marek Aureliusz pisał, skóra w środku zgnilizna. I to jest takie urocze u Marka Aureliusza właśnie pokazanie, że my tak naprawdę aspirujemy do wielkich słów, do wielkich idei, ale jakby się nam przyjrzeć, to nic ciekawego nie oznacza człowiek i wcale to nie brzmi dumnie. Także z całej tej otoczki jakby nas obrać, no to na koniec właśnie jest ta góra jedzenia, potem, prawda, fizjologia. No, ale ten seks, on jest jak to żarcie, prawda? Też po nic. W zasadzie to jest taka też pustka, którą próbuje się jakoś zapełnić, prawda? Różnego rodzaju doznaniami. Jak już jedzenie nie starcza, no to seks, ale czy on coś tam zmienia? W zasadzie niczym się nie różni.
W 1973 roku, jak ten film się pojawił, to wywołał skandal i szokował.
Z tego, czy dzisiaj to będzie szokowało? Dzisiaj podejrzewam, że to może być nawet nudne, bo myśmy już tyle przerobili w XX wieku skandali, jakichś prowokacji artystycznych. Już tyle razy nas szokowano, że ja wiem, no takie świadectwo.
Jesteśmy na żarci tym szokiem.
No tak, przy żarci.
Profesor filozofii Jan Heinderek, Piotr Jędrzejewski, dziękujemy za państwa filozofów.
Dziękuję.